9 po 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry, czas na komentarze w Radiu Gdańsk, a dzisiaj gośćmi i komentatorami są Tomasz Dziemianczuk, Gdańsk Obywatelski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Kosycarz, Agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i temat, który już się też przewijał w rozmowie Agnieszki Michajłow z panią poseł Małgorzatą Chmiel, ale Maciej jest sygnatariuszem listu, który prominentne postaci Gdańska skierowały do dewelopera.
To jest ważne, co powiedziałeś. Właściciela. Nie jestem jedyny, nas jest więcej. To są osoby, które wcześniej nigdy nie protestowałyby i nie wysyłały żadnych listów przeciwko w sprawie budowy inwestycji w Gdańsku. Wszystkie osoby, większość z nich, zdecydowana w taki list podpisała po raz pierwszy. Nazwisk jest kilkadziesiąt i myślę, że to nie jest odosobniony głos. Bo do tej osoby, do której się zwracałem z prośbą o podpisanie tego listu, nikt mi nie odmówił. Sądząc nawet po portalach internetowych, na przykład po Trójmiasto.pl, czy po innych, czy po Radio Gdańsk, czy po jakimkolwiek portalu, większość mieszkańców Gdańska, i nie tylko mieszkańców, ludzi, którym dobro Gdańska jest na sercu, jest zbulwersowana. To, co się stało, jest to czarny scenariusz dla Gdańska. I niestety przyszła odpowiedź od inwestora, od pana Czarneckiego, on prawdopodobnie nic się nie zmieni. Jedyne, o co można walczyć teraz, o to, żeby przyszła zabudowa terenów postoczniowych, tak zwanego Młodego Miasta, nawiązywała do tego, o czym się mówiło.
Czyli do Bastionowałowa, tak?
No
bo teraz już wszyscy będą się odwoływać, mówią, no jemu wolno 70 metrów, bo to nam niestety, chyba też, bo my też bankrutujemy.
Niestety będą się odwoływali do Bastionowałowa. No trzeba walczyć o to, żeby wprowadzić pewne zmiany. Oczywiście władze miasta, pan Bielawski, pan Duch mówią, że nie ma szans, nie ma możliwości zrobienia poprawy w planie. Z tego co wiemy, rozmawialiśmy tu przed wejściem do studia, są takie możliwości. Wpływanie na inwestorów, na deweloperów, żeby te inwestycje miały ręce i nogi. Bo każdy z Państwa przyzna, no spójrz na te projekty, to jest dramat. To jest nawet urzędnicy sami. No, jak można mówić, urzędnik miejski może mówić, że mu to się nie podoba, a ten sam urzędnik wydaje pozwolenie na budowę. No to jest jakieś chore, to jest paranoja w ogóle.
Ostro. Ostro.
Dwie rzeczy. Raz, jeśli chodzi o osiedle Basyn Wałowa, to jeżeli Leszek Czarnecki, czyli szef LC Corp, nie wprowadzi żadnych zmian, to my już nie mamy możliwości nacisku na niego. Rzeczywiście ten list, o którym Maciek mówił, podpisany przez kilkadziesiąt osób...
Nie kupowanie apartamentów,
nie, to już jest, to kompletnie nie ma znaczenia.
Ludzie kupują, będą kupowali.
To kompletnie nie ma znaczenia. My się kontaktowaliśmy z biurem sprzedaży tej firmy. Wszystkie kawalerki są już zarezerwowane. Wszystkie. Dla ludzi nie ma znaczenia. Dla inwestorów, którzy chcą kupić tam mieszkanie, najpewniej na wynajem, nie ma znaczenia, jak to wygląda. To jest kwestia setki, ich w ogóle nie interesuje. Ale wracając, Leszek Czarnecki bardzo szybko odpowiedział na ten list. Wydaje mi się, że firma była zaskoczona jednak tą skalą protestu w Gdańsku. Bodaj na drugi dzień, czy dwa dni później wystosował odpowiedź, bardzo kulturalną. Jak jeden z czytelników Trójmiasto.pl skomentował, że Leszek Czarnecki bardzo grzecznie, kulturalnie powiedział, że możecie go wszyscy cmoknąć. Bo tak było. Jakby on nie jest zmuszony teraz do prowadzenia żadnych zmian. Czy on jest za to winny? Nie.
Winą za
to, że to osiedle wygląda tak, jak mogło wyglądać, winę ponoszą miejscy urzędnicy, którzy dopuścili do uchwalenia takiego planu. Teraz oni nie kłamią, mówiąc, że nic nie mogą zrobić, bo teraz już nic nie mogą zrobić, to prawda. Ale tworząc ten plan, mogli przewidzieć, że ten plan jest bardzo źle
zaprojektowany. Rok, tak?
A co to znaczy? To znaczy, że jeśli coś miało miejsce 12 lat temu, to jestem już niewinny, że byłem młody, głupi, nie wiedziałem, co robię. Ten plan został tak uchwalony, dając tak dużą swobodę deweloperowi, że deweloper zrobił to, co na to planu pozwalał. Przypomnę sprawę sprzed roku czy z półtora roku, kiedy Maciej Kosycarz był jednym z liderów ruchu, który chciał i udało mu się nie dopuścić
Brzeźno?
Do budowy wysokich budynków przy ulicy Krasickiego w Brzeźnie. Tam jednym się z argumentów
boję,
deweloperzy
to kiedyś złapią Macieja Kosycarza.
Tam jednym z argumentów deweloperów było to, słuchajcie, ja muszę... I to były też argumenty miasta. Tych samych urzędników, którzy dzisiaj mówią, że oni są niewinni. Oni mówili, ale ludzie, słuchajcie, no nie protestujcie przeciwko wieżowcom, bo im się to nie zepnie. Jak oni zbudują niżej, to im się to nie będzie opłacało, ta działka będzie zalegała. I co tam się dzisiaj dzieje?
Można.
Dokładnie miesiąc po tym, kiedy na skutek protestów miejskich prezydent Gdańska musiał powiedzieć, że okej, nie będziemy tego planu zmieniać, nie pozwolimy na budowę w górę, deweloper zaczął budowę osiedla, bo mu się to i tak czy siak opłacało. On teraz zrobi, Boże, 30% na tym, aby zrobił 130%. To się, proszę Państwa, spina. Wszystko się spina.
Można.
Ale urzędnik musi wymagać od dewelopera konkretnych, dobrych rozwiązań.
Gdańsko-Obywatelski to
bardzo. Ja jeszcze kontrolę, bo ty powiedziałeś, że deweloperzy nie będą mieli lubi. Nieprawda. Ja wielu deweloperów chwalę pewne inwestycje i właśnie w tej takiej kampanii dotyczącej Bastionu Wałowa wspominam piękne inwestycje, według mnie piękne i ładne, spinające się, jakby można powiedzieć, nawiązane do tego, oprócz tego Krasickiego, gdzie była wielka akcja społeczna, osiedle Garnizon w Gdańsku. Tam, gdzie mieszka Michał, prawda? No, piękne, biurowe osiedle Olivia Gate. Też piękna inwestycja lokalnych deweloperów. I naprawdę tam nie można nic zarzucić. No, zawsze można czegoś przyczynić, ale to są wizytówki. I dlaczego takie paskudztwo stawia się, w Gdańsku? Ja, jeżeli zabieram głos i mówiłem, nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że deweloperzy, wielu deweloperów chwalę. Naprawdę robią cudowne, piękne inwestycje. Ale nie tak jak Bastion Wałowa.
A jak parking na Forum Gdańsk, to znowu krzyczał Tomasz Ziemianczuk. Poproszę.
Sytuacja w Gdańsku jest o tyle jasna i klarowna, że w Gdańsku od kilkunastu lat mamy tą samą władzę, więc nie można zwalić winy na poprzedników, prawda? To są ci sami urzędnicy, którzy przez lata podejmowali takie, nie inne decyzje i dzięki temu Gdańsk wygląda dzisiaj troszeczkę nie jak miasto historyczne, tylko jak miasto budowane przez deweloperów. I dla deweloperów. I te decyzje krytyczne pojawiają się co jakiś czas. Przypomnę też Quadro Towers we Wrzeszczu, gdzie też decyzje wydano na podstawie warunków zabudowy, a nie na podstawie generalnie otoczenia. I mimo wielu protestów społecznych wydano pozwolenie na budowę tych wieżowców. I dzisiaj wyglądają absurdalnie. To już nawet pomijam fakt, że niektóre z tych mieszkań jeszcze nadal nie są sprzedane, ale to jest jakby wizytówka wstydu dla mnie we Wrzeszczu. Kwestia stoczni, tak samo. Temat się przewija od kilkunastu lat ciągle pod nową postacią. Najpierw to była kwestia sprzedaży terenów postoczniowych za jakieś absurdalne niskie ceny. Później to były wyburzenia budynków stoczniowych, gdzie miasto też mówiło, że rzeczywiście dba o te budynki historyczne, są wpisywane w ewidencję, co nie do końca było prawdą, bo dopiero po właśnie protestach społecznych, po protestach środowiska, środowiska tutaj lokalnego, te działania zostały przez konserwatora wojewódzkiego podjęte. No i dzisiaj mamy oczywiście kwestię osiedla Wałowa, o tyle istotnego, że rzeczywiście ta decyzja może zaważyć na kształcie przyszłego młodego miasta, które, notabene, przypomnę prezydenta Adamowicza, miała być wizytówką Gdańska, nowoczesnego Gdańska.
Króciutka przerwa i informacja, ostrzeżenie. Uwaga na spadające gałęzie na Spacerowej. Wrak na Spacerowej faktycznie jest dużym zagrożeniem. Wszyscy przy nim hamują, czyli gałęzie spadają z góry, a wrak na jezdni. I powracamy do komentarzy. Tomasz Ziemianczuk, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski. Przypominamy także ostrzeżenie, że spadają gałęzie na ulicy Spacerowej. Niektórzy z naszych słuchaczy szukają mają podejrzenia, dlaczego kto pozwolił i że na pewno musiały z tym się wiązać jakieś powody. A może to jest po prostu rzeczywiście pewien rodzaj braku wyobraźni, który wychodzi dopiero po latach, bo to jest coś takiego, przypomnijmy sobie, mieliśmy tutaj w Gdańsku pewną inwestycję wstydu, czyli Wyspa Spichrzów, prawda? Przez lata to, co się działo, to mieliśmy już informacje w poprzednim stuleciu o tym hotelu wielkim, który miał powstawać, spółkach, które z workami pieniędzmi jechały do Gdańska.
Ja pamiętam, że pierwsze zdjęcie dotyczące wkopania kamienia węgielnego pod pierwszą budowę Wyspy Spichrzów robiłem jeszcze za kadencji prezydenta Tomasza Posadzkiego. I było to chyba, był to rok 97 albo 8, koniec jego kadencji. Czyli 18-19 lat temu.
Tak, i w którym miasto.pl mamy taki wątek, jakby to jest takie narzędzie, które pozwala nam łączyć artykuły na ten sam temat. I mamy wątek pod tytułem Co dalej z Wyspą Spichrzów? I on jest założony w 2002 roku. 14 lat temu już się na tym zastanawialiśmy.
No i teraz wreszcie umownie coś się zaczęło dziać, prawda? Prace ruszyły, nie wszystkim się podobają, zwłaszcza, że tam ta kładka kolejna i tak dalej,
ale
i tak dalej.
Tak, masz rację, Tomku, że być może jakby ten taki pęd do zabudowy, który sam w sobie nie jest zły, ale ten pęd, to promowanie kolejnej zabudowy w Gdańsku przez urzędników wynika z tego, że oni mają trochę taki kompleks albo taką obawę, żeby nie mówić o nich, że oni są hamulcowymi, że oni stanowią prawo, przez które Gdańsk się nie rozwija i być może...
I przez kładka trzeba notorycznie podpalać zakłady mięsne przy angielskiej grobli.
A to już na szczęście
czasu,
jest historia,
prawda,
żeby już na szczęście
albo
dawno
albo zajezdnie trzeba podpalać.
Zajezdnia, tak. Płonęła zdecydowanie zbyt często i zbyt regularnie, jak na to, żeby to było przypadkowe. Ale myślę, że to Bo trochę tak, bo miasto musi się rozwijać do centrum. Dużo lepiej, jakby się miasto rozwijało w centrum niż na peryferiach, bo to jest dużo tańsze. Jeżeli zbudujemy budynek mieszkalny na 100 osób w centrum Gdańska, to tym osobom nie musimy budować nowej drogi gdzieś tam na obwodnicę, nowej linii autobusowej.
W autopilocie Radia Gdańsk mniej informacji na temat korków, prawda? Bo wszyscy właśnie tak wyjeżdżają albo dojeżdżają.
Więc to ma ręce i nogi, tylko że nie za każdą cenę, nie za wszelką cenę, tak? Budujmy w środku Gdańska, ale rozsądnie. I tak, żeby jak najmniej szkodzić ludziom wokół. Jakby, no bo to też jest kluczowe.
Wydaje mi się, że tego zdrowego rozsądku przede wszystkim brakuje. Na mnie w tej chwili na przykład bardzo taką decyzją, która mi się nie podoba, jest rozbudowa Galerii Bałtyckiej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to związane z tym centralnym pasem usług, ale ten pas też był wyznaczany z kilkanaście lat temu, kiedy nie wybudowano tak wiele osiedli w centrum wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. I teraz się okazuje, że generalnie ulica Grunwaldzka, będąca jedną z głównych osi tak naprawdę transportowych Trójmiasta, a na pewno Gdańska, jest przytkana, ponieważ po prostu cały ruch jest ściągany do Wrzeszcza. Wystarczy porównać tak naprawdę dwie galerie handlowe, która jest na Przymorzu i Galerię Bałtycką, prawda? Na Przymorzu nikomu nie przeszkadza, bo jest troszeczkę na uboczu, więc tam jest jakby, ma naturalną oczywiście też liczbę klientów, bo jest otoczona przez osiedla mieszkaniowe. Jest troszeczkę właśnie poza główną osią i to jest dla mnie naturalne miejsce do budowy takich galerii handlowych, a nie w samym centrum Wrzeszcza, który przez to jest przytkany i tak naprawdę korkuje całe miasto. I właśnie w wydawaniu pozwoleń na takie budowy upatruje właśnie braku jakiegoś zdrowego rozsądku władz miasta, które tak naprawdę nie patrzy długofalowo w perspektywie kilkunastu lat, jak będzie wyglądało miasto. Tylko mam takie wrażenie, że cały czas jakby jednak deweloperzy w mieście rządzą.
I to jest na nawiązanie to, co powiedziałeś do tego, co wczoraj chyba, albo dzisiaj jest tekst na Trójmiasto.pl a propos rozwoju galerii handlowych. Mamy przykład, ja się zastanawiam a propos galerii handlowych, jaki skutek społeczny i biznesowy wywrze na strukturze miejskiej. Bo weźmy na przykład Gdynię. Powstała Riviera i Riviera wyssała ludzi z ulicy Świętojańskiej. Tam zaniknął handel i teraz jest problem, jak ożywić...
Pojawił się problem. Niszczy wszystko wokół.
Pojawił się problem, jak ożywić ulicę Świętojańską w Gdyni.
To problem czyli też istnieje od lat, tak.
Ale no, był moment, ja pamiętam lata 90.
Była handlowa ulica.
Ulica najbardziej handlowa, najbardziej reprezentacyjna, najbardziej nowoczesna, jeśli chodzi o sklepy, o marki, ulica
w Trójmieścia. Centrum galerii handlowej, centrum
handlowej. Jeździło się na ulicę Świętojańską. To samo pytanie zadaje się, nawiązując do tego, co Tomku powiedziałeś, nawiązując do tego, co pisze Trójmiasto.pl, jaki będzie skutek powstawania tych galerii? Ludzie do galerii przyjeżdżają nie tylko z okolic Wrzeszcza i okolic Zaspy i Przymorza, tylko tutaj tłumy spoza Gdańska. Całe Kaszuby, Pomorze, Elbląg.
W niedzielę ludzie, teraz nie wiadomo,
ludzie pociągami z Olsztyna. Ja widzę po rejestracjach pociągami i też samochodami, co widać po rejestracjach. Czy na przykład budowa Forum Gdańsk wyssie ludzi z głównego miasta, czyli z tak zwanej Starówki? Czy spowoduje to, że ludzie przyjeżdżając z zewnątrz do Galerii Forum Gdańsk pójdą na spacer na przykład do lokalu, na spacer na główne miasto? To jest pytanie, na której odpowiedź może być paść każda odpowiedź. I tak, i nie. I też jak gdyby nie mówi się o tym, jak kiedyś była taka tendencja, że budowano centra handlowe i też są takie plany, nie wiem, czy wiecie, że największe centrum handlowe na wybrzeżu, w pasie od Szczecina do Gdańska, ma powstać i planuje się w okolicach Szadówek. Patrząc, jak mamy po lewej stronie, jadąc do Gdańska, mamy
artykułami perfumeryjnymi tam mogą się cieszyć wielkim powodzeniem.
Tak, to rzeczywiście po prawej stronie ten teren ma przeznaczony być pod galerię, dużą galerię handlową, takie centrum amerykańskie. To jest takie na amerykański styl robione. I teraz jest pytanie, czy idziemy w kierunku tej tendencji, tego trendu, budujemy wzdłuż na zewnątrz miasta, czy do miasta? Czy budowa w mieście zaszkodzi, czy pomoże tkance miejskiej, ożywieniu miasta? Na przykład Gdyni mówi, niestety, no wyssało. Co będzie w Gdańsku, zobaczymy.
Dla mnie, ja mam takie fajne porównanie, bo ja przyjechałem do Gdańska 20 lat temu z Białegostoku i Białystok był dla mnie takim miastem bardzo brzydkim, prawda, prowincjonalnym, z którego generalnie troszeczkę uciekałem. Tutaj przyjechałem na studia, zostałem, skończyłem i zacząłem pracować. Mieszkam już 20 lat, tak. I teraz mam doskonałe porównanie, bo po tych 20 latach Białystok nagle okazał się dokładnie wzorem tego, jak powinny się rozwijać kilkuset tysięczne miasta. Wyremontowane ulice w centrum, wyremontowane chodniki, ścieżek rowerowych więcej niż w Gdańsku, mimo że Białystok nie jest jakiś znany właśnie ze swojej miłości do rowerów. Miasto inwestuje w odnawianie elewacji. Galerie handlowe nie ma, jest jedna galeria handlowa w centrum i to tylko dlatego, że teren został sprzedany kilkanaście lat temu i też miasto próbowało się bronić przed budową tej galerii. I większość galerii jest właśnie poza ścisłym centrum, zupełnie nie przeszkadzają właśnie w odbiorze. Są oczywiście takimi centrami ściągającymi kupujących z całego miasta, ale ścisłe centrum, tak jak w Gdyni o tym tylko rozmawiano, w Białymstoku to zrobiono. Zamknięto główną ulicę, ta ulica ożyła, po prostu zrobiono z niewielki deptak, otworzyło się tam, nie wiem, z kilkadziesiąt knajpek i różnego rodzaju takich miejsc rozrywkowych i ja po prostu przyjeżdżając teraz do Białegostoku mam takie bezpośrednie porównanie, że to jest miejsce, które...
Lepsza droga.
Tak, że ja bym chciał, żeby Gdańsk właśnie wyglądał w ten sposób. Tam nie ma jakichś wielkich, spektakularnych inwestycji, prawda, w Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności. Oczywiście Białostok też wybudował nowoczesny stadion, ale wybudował na taką liczbę miejsc, która jest obsadzana przez kibiców Jagiellonii. Natomiast tutaj, ja wychodząc na przykład z dworca głównego, widzę tak, obskurny dworzec PKS, prawda? Obskurne okolice tak naprawdę dworca głównego. Czyli to są wizytówki dla mnie miasta i uważam, że jeżeli miasto inwestuje, to powinno przede wszystkim inwestować w to, żeby miasto było przyjazne dla mieszkańców, a nie dla deweloperów.
Tu króciutka przerwa, za chwilę skrót wiadomości i jeszcze od pana Jacka SMS. Gdyńska Polanka Redłowska, inwestycja wstyd Szczurka, to jeszcze większy dramat, a o lotnisku nie wspomnę, w Kosachowie o Gdyni też będzie po przerwie. Tomasz Olszewski, witam ponownie, a wraz ze mną Tomasz Dziemianczuk, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek. Bardzo
tak, ja się wyrywam do głosu, dlatego że my mówimy.
Ale już Gdynia, czy jeszcze?
Jeszcze Gdańsk, bo wspomnieliśmy tutaj o stadionie, o ożywieniu lub spowolnieniu pewnych miejsc, które mieliśmy w Gdyni, w Gdańsku. Mówiliśmy sobie o Gdańsku. No i trzeba podkreślić ponownie, ja to bardzo często nawiązuję, że mówimy o centrum Gdańska, mówiliśmy tutaj o Wrzeszczu, mówiliśmy o osi ulicy Obwodnicy, gdzie mają centra usługowe powstawać lub nie, ale nawiązuję do tego stadionu. To nie jest zła inwestycja, mówię o gdańskim stadionie, tylko żeby cały czas mówię o pójściu krok dalej. To, co powtarzam bardzo często, stworzenie naturalnego pasa, miejsca rekreacji, odpoczynku i biznesu dla mieszkańców Gdańska i mieszkańców Polski. Słuchajcie państwo, mówię o stworzeniu hasło Kurort Brzeźno. To jest bardzo ważne hasło, mówiliśmy to nawet tego, co Michał mówił o tym niskiej zabudowie. Mamy targi gdańskie, miejsce spotkań biznesu, mamy stadion, który jest pusty, rozbywa się jeden koncert rocznie, kilka meczów ligowych i jeden mecz międzynarodowy.
Ślub można wziąć, widziałem tam kiedyś młode pary.
Tak,
i
studniówka, ale generalnie obiekt przynosi straty. Jeżeli byłyby to te dwa miejsca, dodatkowe miały wartość dodaną w postaci morza, bo to morze jest, tylko to morze nie jest wykorzystane. Stworzenie w pasie pomiędzy stadionem a brzegiem morskim kurortu, miejsca rozrywki, odpoczynku, na pewno by było
rozrywka
dużą
wartością.
Jedno i drugie.
Ale no, to ja się nie da pogodzić w sobocie niektórzy
protestują. Rozrywka w sensie pozytywnym. Rozrywką jest to, że pójdziesz na leżak i się odpoczniesz. To jest to też, można powiedzieć, to może nie rozrywka, ale relaks. O, relaks. Proszę bardzo, inne słowo. Relaks. Bardziej pasujące. I to na pewno ożywiłoby Gdańsk. Byłoby na pewno wartością, tylko o tym się nie myśli. Brzeźno dla wielu ludzi to jest gdzieś tam jakaś tam zapydziała dzielnica. Nieprawda. Słuchajcie państwo, przed wojną do Brzeźna przyjeżdżało więcej ludzi, turystów, niż odpoczywało więcej ludzi niż w Sopocie. Niedługo, już w tym roku, i to jest ważne, Brzeźno będzie jedyną dzielnicą, miejscem nad Bałtykiem, nie dzielnicą, jedynym miejscem nad Bałtykiem skomunikowaną autostradą z całą Polską. Jak odpalimy
tunel.
W kwietniu lub maju będzie otwarty tunel. O tym się nie myśli. Cały czas, jeżeli skażemy na łup deweloperów Brzeźno, to mamy kolejne miejsce w Gdańsku, wybiegajmy w przyszłość, bo mówimy teraz o Bastionie Wołowa, wybiegajmy dalej w przyszłość. Jeżeli skażemy na pazerność deweloperów, a nie każdy jest pazerny, jak pokazała ta inwestycja na Kraszewskiego, to naprawdę pogrzebiemy kolejne miejsce na mapie Gdańska i nie stworzymy Słuchajcie, ludzie do Gdańska przyjeżdżają w góry, po co się jedzie? Do Zakopanego. Po to, żeby zobaczyć góry, pójść.
Żeby
pójść na spacer i zobaczyć góry. Do Gdańska się jedzie nad morze, po to, żeby pójść nad morze. Morze jest magnesem. Wykorzystajmy ten atom, który jest w Gdańsku. Otwórzmy się bardziej do morza, nie tylko pod kątem statków i jachtów, ale również pod kątem turystyki i biznesu.
Pani Małgorzata wybiega w przyszłość, bo ty tutaj mówisz o tym, żeby wybiegać w przyszłość. Zwracam uwagę, że obowiązujący na tym obszarze, tu Bastian Wałowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego numer 1128 pozwala budować budynki o nieograniczonej wysokości i powierzchni całkowitej. Bastian Wałowa przy nich zniknie. Łatwo można prześledzić, kto jest odpowiedzialny za takie warunki zabudowy, pisze pani Małgorzata.
Pani Małgorzato, ale to nie jest, znaczy wysokość zabudowy nie jest jedynym problemem, bo tak jak krytykujemy chyba prawie wszyscy architekturę Bastionu Wałowa, to nie chodzi nam o to, że to są wieżowce, bo sam wieżowiec z istoty swojej nie jest zły. Może być wieżowiec dobry, może być zły, a te są akurat złe, ale to nie wynika z ich wysokości. Ta ich niefajność wynika z tego, że one są oddalone od ulicy, że one nie mają lokali na poziomie gruntu, do których można by wejść na przykład z ulicy, że nie będzie tam kawiarni, nie będzie tam, nie wiem, klubu bilardowego, nie będzie tam pralni, nie będzie tam piekarni, tylko będzie wysokie takie na 2 czy na 3 piętra, tak zwane przyziemie. Czyli to będzie właściwie zabudowa hali garażowej. Tam wyrośnie taka ściana wysoka na kilka metrów, która nie będzie ładna, tak? Bo nawet jeśli ona zostanie cudnie zaprojektowana, chociaż nie będzie.
I nawet ochroniarze nie dadzą posprayować.
To i tak będzie posprayowana, będzie ubrudzona i będzie po prostu brzydka. Więc tam jest wiele detali architektonicznych i urbanistycznych, które trzeba poprawić, ale akurat wysokość tych budynków, moim zdaniem, nie jest największym problemem.
To i zanim przejdziemy do Gdyni, bo Gdyni nie odpuścimy, bo tutaj pan Jacek się domagał, ale czy zwróciliście uwagę, wczoraj ta Gazeta Wyborcza Trójmiasto pokazała plany dotyczące budowy hotelu Gołębiewski w Łebie. I przyznaję, że mnie zamurowało, bo ja pamiętam, jak potwornie Karpacz spaskudzono za pomocą gigantycznego hotelu. I zresztą w tej sprawie tutaj także pisze nasza słuchaczka o Karpaczu, że właśnie zanim się może ktoś się w Łebie nauczy na cudzych błędach, zanim popełni własne błędy. No gdzieś jest ten SMS, schował się w tym natłoku. Ojej, pani Magda pisze. Panie Tomku, też widziałam ten hotel w Karpaczu. My patrzyliśmy na niego z miejsca, gdzie jest świątynia Wang. Masakra architektoniczna. Kto na to pozwala, pyta pani Magda.
Słuchajcie, no i wracam do tematu mojej poprzedniej wypowiedzi. To są zawsze deweloperzy kontra mieszkańcy. Z punktu widzenia władz miasta, szczególnie powiedzmy takiej małej miejscowości jak Łeba, wielki inwestor, który wybuduje wielką inwestycję,
hotel na 700
dająca
chyba pokojów,
ogromne podatki dla Łeby, jest po prostu żyło złota.
To jest bardzo krótkowzroczne.
Tak, to jest krótkowzroczne, ale z punktu widzenia władz miasta, która potrzebuje pieniędzy na inwestycje, przyciągnięcie po prostu wielkiego podatnika jest po prostu cudem, który im się udało i będą za wszelką cenę i starali się go ściągnąć i będą murem stali za inwestorem. Ale z punktu widzenia lokalnego biznesu, gdzie faktycznie ten hotel wyssie po prostu znowu, prawda, pieniądze od po prostu wszystkich innych małych kwater, które prawdopodobnie żyły po prostu z tego, wynajmując kwatery dla przyjezdnych turystów, nagle ci ludzie będą, no co, będą bez pieniędzy, będą bezrobotni, będziemy mieli jednego inwestora, który nawet nie mieszka w Łebie, bo to jest problem.
Ale
taki sam problem,
że wchodzę ci w słowo. Wydaje mi się, że klient hotelu Gołębiewsko to nie jest ten sam klient, który korzysta z kwatery. Ja pomijam wartość wizualną i tego hotelu, ale to nie jest ten sam klient.
To jest inna grupa.
Ale
inna grupa.
Jeżeli masz 1000 czy tam 1500 pokoi, to siłą rzeczy po prostu wszystkich klientów wysysasz. I to jest jakby problem, taki sam problem widzę tutaj z panem Czerneckim, który mieszka we Wrocławiu. Dla niego inwestycja w Gdańsku jest po prostu inwestycją biznesową.
On
jest lokalnym patriotą, który jakby swoim nazwiskiem, troszeczkę swoją twarzą, swoimi kontaktami personalnymi tutaj z lokalnym środowiskiem odpowiada za to, co buduje. Dla niego to jest po prostu inwestycja, na której on musi zarobić, dlatego większość prawdopodobnie w tych blokach to są kawalerki, które się szybko sprzedają na wynajem, tak? Bo dla turystów sezonowych.
Tak. Dwie sprawy. Jedna chodzi o hotel Gołębiewski. Jak gdybym był przedstawicielem władz Łeby, to byłbym bardzo ostrożny, bo o ile pamiętam, to w Karpaczu problemem było nie tylko absolutny brak estetyki tego budynku, ale także łamanie prawa. O ile pamiętam, tam władze gminy chyba, czy władze miasta Karpacz, złamały prawo lokalne, pozwalając na zabudowę znacznie wyższą niż
no to w Łebie, to w Łebie też zabudowana ziemia ma być nie taka, jak chce Gołębiewski, ale chcą zmienić
plan. Nie wiem teraz, być może słuchacze mnie poprawią, czy to w Karpaczu, czy to w Mikołajkach, hotel Gołębieski musiał rozebrać bodaj dwa piętra, które zbudował w ramach samowoli budowlanej.
Nie rozebrał, tylko...
Ale czy wyrok sądu nie zapadł jakiś taki?
Tak, że... tylko że oni zmienili jakby wartość mieszkalną na... Tam jakiś, chyba zmieniono to na jakiś taras.
Tak, że to już nie jest,
obudowano szkłem.
Że,
i to,
że to już nie są pokoje mieszkalne, tak, tylko tak, to tak. Jest ogród zimowy. No to jeżeli władze Łeby chcą być ciągane po sądach przez najbliższe 5 lat, to droga wolna. Ale to jest moim zdaniem bardzo krótkowzroczne. A jeszcze jedna rzecz. Tomku, ty wspomniałeś, że Leszek Czarnecki nie jest związany z Gdańskiem, więc niespecjalnie mu zależy na jakimś swoim wizerunku czy na mieście. To prawda, ale z drugiej strony bym nie przesadzał z tym, że lokalni deweloperzy tak myślą o Trójmieście wyłącznie pozytywnie, bo inwestycja, którą tutaj Maciek storpedował, czy z Maćka udziałem storpedowano na Krasickiego Brzeźnie, została wymyślona i zrealizowana przez lokalną naszą firmę trójmiejską, która też się niespecjalnie przejmowała swoim wizerunkiem i tyle. No.
Ale chyba się przejęła, skoro zrobi czteropiętrowy.
Nie, no przejęła się, nie no, nie Maćku. Ona się nie przejęła swoim wizerunkiem, tylko tym, że Paweł Adamowicz powiedział w końcu po naciskach miejskich, dobra, zostawiamy plan jaki jest, nie podwyższamy go i tyle.
Pan Radek z Lęborka pisze tak, mam wrażenie, że problem pojawia się zawsze po czasie. Zmiany zagospodarowania przestrzennego są wieloetapowym postępowaniem, wielokrotnie konsultowanym i opiniowanym przez inne organy, ale również wykładanym do publicznej wiadomości z możliwością składania uwag i zastrzeżeń. A my zawsze się budzimy, kiedy inwestycja jest już realizowana.
Nie do końca się z tym zgodzę, bo pamiętam decyzję właśnie sprzed ostatnich kilkunastu lat, gdzie bardzo dużo było protestów społecznych, tylko te protesty nie były brane pod uwagę przez władze miasta. I co z tego, że były organizowane konsultacje, kiedy wynik tych konsultacji nie był brany pod uwagę, albo był brany pod uwagę w minimalnym stopniu.
To był chyba słynny taki plan dla Wrzeszcza, ile pamiętam. Nie jestem pewna 100%, ale to chyba chodzi o teren we Wrzeszczu, przed dworcem, tam jest taki plac autobusowy i tam bodaj było, nie wiem, 20 protestów, wszystkie zostały odrzucone, wszystkie jak jeden mąż.
Tomasz Ziemianczuk powoływał się na przykład Białegostoku, pan Adam w tej sprawie. Witam. Pamiętajmy, że rozwinięte gospodarki opierają się na usługach i handlu. Proszę się nie gniewać, ale może dlatego Białystok jest Białymstokiem, a Gdańsk Gdańskiem. Galerie to miejsca pracy, podatków i innych korzyści rozwijające miasta. Nie możemy w nieskończoność oglądać się za siebie, gdybyśmy tak myśleli. Dziś powinniśmy mieszkać w ziemiankach i szałasach. Dajmy się rozwijać naszym miastom, na tym polega cywilizacja. Pozdrawiam się, pan Adam.
No, to nie jest bardzo trafny argument, bo panie Adamie, pan zakłada, że galeria to jest miejsce, które generuje przychody dla miasta. Okej, to jest prawda, ale 100 sklepów galerii handlowej moim zdaniem generuje mniejsze przychody dla miasta niż 100 sklepów przy głównej ulicy. Bo te sklepy w galerii handlowej najczęściej należą do firm zarejestrowanych w Warszawie, bądź w Poznaniu, bądź w innych metropoliach polskich, a nie w Gdańsku. Te przy ulicy handlowej zawsze należą bądź do Gdańszan, bądź do Gdynian, którzy tam płacą podatki. I panie Adamie, proszę się, nie wiem, czy być może ma pan znajomych pracujących w takich sklepach w galerii handlowej, proszę się ich dopytać, ile oni zarabiają. To na, są bardzo mało płatne
właścicieli takich sklepów, naprawdę... którzy mówią, do jakich podpisania z ich punktu widzenia wręcz niekorzystnych umów są zmuszani. Mhm. Włącznie z tym, że czas pracy musi być dokładnie
także
taki jak galerii.
To naprawdę nie jest kwestia rozwoju. Nie mieszmy rozwoju miasta, czy przestrzennego, czy społecznego, czy biznesowego.
Uprawa bawełny też była możliwa dzięki niewolnictwu, ale czy to był rozwój?
Czy są tam galerie handlowe, bo to nie jest
ja
tak.
Muszę się tutaj wtrącić, bo dla mnie najważniejszym pytaniem jest, czym jest miasto. Miasto jest dla mnie miejscem, w której żyje lokalna społeczność i ta lokalna społeczność musi być szczęśliwa z powodu miejsca, w którym żyje. Miejsce musi być dostosowane do potrzeb mieszkańców. Miasto to nie jest miejsce, w którym są galerie, w którym są ulice, w którym są jakieś stadiony, muzea, a mieszkańcy są tylko dodatkiem, żeby wypełnić te przestrzenie galerniane.
Ale to nie, wygląda zawsze Tomku, na projektach architektonicznych. Zwracasz uwagę, że jest piękny ten i zawsze już są uśmiechnięci ludzie, przedstawiciele klasy średniej,
na
pierwszy... ogół wózeczek
na tych wizualizacjach. Na pierwszym planie właśnie... zawsze jest BMW, więc to nie jest klasa średnia.
Słuchajcie, i tu jest właśnie te clue myślenia o mieście. Czy miasto to jest galeria handlowa, która musi być wypełniona mieszkańcami, czy to są mieszkańcy, którzy muszą mieć dostęp do pewnego rodzaju
mieszkańcy
usług?
Mieszkańcy w mieście przeszkadzają. Chcą mieć przejście dla pieszych, a tu samochody wziu zasuwają, prawda? No to po prostu mieszkańcy są uciążliwi dla miasta, ja to rozumiem. Władza się może zdenerwować. Pan Aldek pisze, hotel w Karpaczu to nie jest masakra, bo nikogo tam nie zamordowano. To zwykły potworek architektoniczny, takie bezguście dla nowobogackich. Pozdrawiam, pisze pan Aldek. Ale to jest bezguście nie tylko dla nowobogackich, bo ja tam nie chcę jechać. Natomiast będąc w Karpaczu muszę to oglądać. Widzę spaskudzoną całą kotlinę, całą dolinę po prostu w sposób skandaliczny. Ale Gdynia, żeby nam nie umknęła, bo tutaj się też nasi słuchacze a propos Gdyni wypowiadają, pan Tomek. Gdyńskie inwestycje w lotnisko czy Polankę Redłowską to jedno. A co na przykład przykład z ulicą Unruga, od estakady aż do tablicy port lotniczy przy garażach, bo tam na razie jest wjazd do lotniska. Dziury, zapadliny, wąsko i ciasno. Czy to jest rozwiązanie do chwalenia się, jaka to Gdynia Nowoczesna? Wstyd. No ale teraz jest kwestia zabudowy działki po Maksimie, słynnym, legendarnym klubie opiewanym w piosence Lady Punk chociażby. I też jest dyskusja co do wysokości tej zabudowy i wielkości tej zabudowy. Tak, cisza zapadła.
Zawsze dyskusja. Ta działka, ta działka po Maksimie jest trochę feralna, znaczy, bo tak jak mówisz, Tomku, no nie ma wielu takich miejsc, które byłyby tak rozsławione poprzez piosenkę, a w związku z tym ta piosenka trochę zbudowała legendę tego miejsca i ta legenda już jest trochę nieżywa tak naprawdę. Gdynia próbowała sprzedać tę działkę po Maksimie bardzo długo, w kilku przetargach, i za każdym razem dosyć mocno obworowywała jakby to, co tam można zrobić. Czyli dosyć rygorystycznie do tego podchodziła, że nie wolno za wiele zrobić, bo ten teren, czy on cały, czy jakieś jego elementy, nieruchomości tam są wpisane do rejestru zabytków. I jakby i to się okazało tak, że okej, oczekujemy wiele od dewelopera, więc tego dewelopera nie ma. Bo nikt nie chciał się w to zaangażować, więc ten Maksim tam stał, niszczał i już w ogóle nie wygląda jak Maksim. To jest tak, no... Miasto zostało zmuszone do podjęcia kompromisu takiego, który zawsze podobno jest trochę zgniły. Czyli my się wycofamy z naszych oczekiwań, ale może ktoś wreszcie to przejmie i zrobi. No to jest tak jak w Gdańsku z tą wyspą Spiszów. Oczekiwaliśmy nie wiadomo czego, nikt nie chciał tego zrobić. Spuściliśmy trochę stonu, inwestor się znalazł. Jest to kompromis. Znaczy, wiadomo, że to jest nad morzem. Tam jeśli powstanie coś do mieszkania, to dla bogatych ludzi. Okej, bogaci ludzie też mają prawo gdzieś mieszkać. I... pewnie będzie dyskusja, czy 3 piętra, czy 4 piętra, czy tych mieszkań będzie 7 ogromnych, czy 4 ogromne. No może jakoś tak. Tam ja bym akurat odpuścił. Zróbmy cokolwiek w to miejsce. To nie, co nie oszpać oczywiście wybrzeża.
Nie cokolwiek, znaczy, bez
przesady. Oczywiście. Ten teren jest chroniony przez konserwatora. Ale no, w tym wypadku wybieram nowoczesną zabudowę, która będzie atrakcyjna, niż rozwalającą się ruderę wysprejowaną i taką...
Słuchajcie, czasami chyba lepiej poczekać te kilkanaście lat, niż później żałować. Wyobraźcie sobie te bloki z Wołowej na Wyspie Spiszów.
Nie no, to, a były tak, takie plany. Były takie plany tuż po wojnie, żeby coś takiego zbudować.
To było bardzo możliwe, tak? Więc ja czasami uważam. Że na miasto trzeba patrzeć w perspektywie kilkudziesięciu lat i po prostu nie śpieszyć się. Lepiej po prostu podjąć mądrą decyzję, ale która będzie w perspektywie wielu lat dobra dla mieszkańców i dla samego miasta, niż po prostu szybko sprzedać grunt bez żadnych uwarunkowań, byle tylko miasto zarobiło i deweloper był zadowolony.
Pani Maria pisze, takie bezguście mamy w Sopocie, bolą zęby. Ale od czego bolą zęby, Pani Mario? Bo ja wiem, że niektórych bolą zęby, jak wchodzą na Plac Przyjaciół Sopotu i im się to nie podoba, a innych bolą zęby, kiedy widzą fotografujących się przy najbardziej ukochanym w tej chwili miejscu w Sopocie, czyli w tak zwanym Krzywym Domku, bo mnie tam to bolą zęby i wszystko inne też mnie boli. No teraz mamy budowę dworca w Sopocie, który budził pewne kontrowersje co do skali, ale jak się okazuje, jeśli chodzi o funkcję, to bardzo wiele osób zmieniło swoje zdanie i mówi, że w środku jest wszystko, co być powinno. Jest po prostu naprawdę Europa,
to prawda.
Nie szukając daleko.
No Sopot jest takim ciekawym miasteczkiem, bo to jest w sumie miasteczko tak naprawdę, gdzie jest trochę inny wizerunek Sopotu w głowach, mam wrażenie, na przykład przyjeżdżających do niego, a inny taki tak naprawdę, bo mi się wydaje, okej, Sopot, czyli takie kamieniczki, domki takie właściwie kuracyjne, trochę drewna, trochę cegły, wszystko urocze.
Początek XX
wieku. Tak, ale tak naprawdę Sopotu też jest przecież... Kamienny Potok i Sopot to właśnie jest tak, betonowy plac Przyjaciół Sopotu, dosyć monumentalne gmachy Granda, Sheratona, Galerii Sztuki i potem Centrum Hafnera. Jest teraz na wskroś nowoczesny, jeśli chodzi o architekturę, dworzec i okolice dworca. Także to miasto się mocno zmienia i ja się nie dziwię, że niektórzy mieszkańcy protestują, że to jest, nie pasuje do naszego klimatu, do naszego stylu sopockiego. Chociaż architekci mówią, że nie ma czegoś takiego jak styl sopocki, no ale okej.
Ale to jest,
to jest taki dosyć twórczy ferment, wydaje mi się.
No było kilku tych architektów, którzy, że tak powiem, trwały piętno na wizerunku Sopotu i już są na szczęście uhonorowani, tablice na tych kamienicach się znajdują, kto zaprojektował.
A, bo Tomek jest sopocianinem.
Tak, jestem sopocianinem, natomiast tutaj taka sugestia, a może u Maksima zrobić muzeum, galerię sztuki niszowej i miejsce, gdzie mogą się promować tu i miejskie zespoły. No mi się to podoba, kto za to zapłaci.
No tak, generalnie nie zapomnijmy państwo i koledzy, że Orłowo, Gdynia Orłowo jest bardzo urokliwym zakątkiem. I jak gdyby rozwijając tą myśl, że najważniejsze, żeby budował, żeby coś tam powstało, to też trzeba być bardzo ostrożnym. Po drugiej stronie, bliżej klifu, mamy dawny ośrodek spółdzielczości pracy, chyba to jest taka rudera stasząca.
W poniedziałek odbyło się spotkanie w Orłowie na temat planu zagospodarowania tej dzielnicy, więc państwo sobie pogooglujcie sobie w internecie. My to opisaliśmy bardzo szczegółowo.
Może właśnie wyciągnięto ciekawe wnioski, no bo szkoda by było, żeby stawiano, zakładam scenariusz negatywny, budować za wszelką cenę, czyli stawiamy klocki, bo to
nie,
jest... stawiamy... No, ja wychodzę jak gdyby myśląc jak deweloper, prawda? Czy nawet właściciel gruntu, żeby ktoś wybudował. Bądźmy się Brzeźno bardzo... Brzeźno, co ja mówię o tym? Orłowo bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni, bo szkoda. To jest.
Pani Jolanta pisze, w sprawie działki po Maksimie nic nie wiecie. Przedwczoraj odbyło się spotkanie w infoboksie. My byliśmy w tej sprawie, polecam kontakt z radą dzielnicy Orłowo i nawet nazwiska są radnych. Ale to
co powiedział Michał Stopalek, można poczytać, opisaliśmy.
To nie jest tak do końca, że wszyscy o tym nic nie wiemy.
Ale jeszcze wracając do Gdyni, to ja uważam, że Gdynia też pewną wyciągnęła lekcje i wnioski, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, wy na pewno, kiedy była mowa o budowie Sea Towers, najwyższy budynek nad Bałtykiem, nowa atrakcja na mapie turystycznej Polski w ogóle, że przyjedziesz...
Gotham City, tak,
przyjedziesz, będziesz mógł sobie wejść do tego, kolejka 100 metrów albo 200, 300 osób czekających na wjazd windą, żeby zobaczyć Kaliningrad na przykład z szczytu budynku. No i co? No i nic. Bo to wszystko okazało się...
A ty chciał, żeby ktoś się po domu szwendał?
Jak to, ktoś, kto inwestował, został, ten, kto był inwestorem Sea Towers, wprowadził w błąd miasto.
Deweloperem.
Deweloperem, tak.
Ten, ten sam budował to no i na Kraszewskiego w Brzeźnie.
Ale tak, użytkował... Quattro Towers też chyba miały być wieże widokowe, prawda? Tarasy dostępne
gdzie?
W Quattro Towers we Wrzeszu? Tego nie pamiętam.
Nie pamiętam.
Wydaje mi się, że generalnie miały być tarasy widokowe, miały być udostępnione dla chętnych.
I okazało się, pociągnę wątek tego Sea Towers, to wielko nie wypałem. Ten budynek nie ożywił miasta, bo też mówiło się o ożywieniu Gdyni, że tam biznes, apartamenty, znane nazwiska będą mieszkały, prawie jak w kurorcie
Ale to
Sopot.
Może w tych następnych będą mieszkały, bo widziałem, że też tam takie powstają plany takich bardzo wysokich budynków
w okolicy. Nie, na Waterfroncie, w tej części, po dawnych zabudowaniach Dalmoru, powstają budynki, o ile się nie mylę, trzypiętrowe, czy kondygnacyjne.
Bardzo różne, różne.
Ale raczej niższe.
Zróżnicowane.
Tak, ale raczej niższe.
Jeśli mówimy o Pirsie Dalmoru, o dawnych zakładach Dalmor, to tuż przy wodzie będą niższe, wyraźnie niższe budynki, takie typu tam 4-5
pięter. Żeby nie zasłaniać tym z tyłu, bo nie wykupią mieszkań.
Będzie wysoka zabudowa, taka...
Ale taka jak Sea Towers?
Nie wiem, czy aż taka, ale na pewno taka kilkudziesięciometrowa.
Ale nie będzie, a w tej pierwszej linii brzegowej, tak jak mówiłeś, ma być niższa.
Ale to wynika tylko z tego, Maciek, że w tej drugiej linii nikt by nie kupił mieszkania z widokiem na morze, rozumiesz, bo mu zasłaniało.
Nie, to się inaczej
robi. Ale to z troski o mieszkańców.
Najpierw się buduje dalej od linii brzegowej, wysoki budynek, to się często zdarza na osiedlach. Pierwszy budynek sprzedaje się z pięknym widokiem, po czym jak są mieszkania sprzedane, obok buduje się drugi, który zasłania ten widok tym pierwszym.
No to cztery oceany. Dokładnie tak, w taki sposób są budowane. Od najdalszego sprzedaży mieszkań z widokiem na morze, po czym się buduje kolejny wieżowiec z widokiem na morze. I tak cztery.
I tylko tym czwartym zostanie naprawdę widok na morze.
Ale w sumie zainteresowanym historią, tego pewnie nie trzeba tłumaczyć, a może tylko trzeba odesłać, że w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy też próbowano wspomóc program budownictwa, zastosowano podobne metody, które u nas niedawno obowiązywały, czyli tak naprawdę wszystko, co zostało przechwycone przez ówczesnych deweloperów i nie trafiło do tych, którzy najbardziej mieszkań potrzebowali, do tych, którzy w zasadzie było stać na to, żeby sobie kupić, więc z pewnych rzeczy nie wyciągamy wniosków i przez lata. Tutaj kolejny, pan Paweł pisze, witam, a propos mieszkańców, to miasto ma służyć ludziom, są do tego rady dzielnica, frekwencja w wyborach do rad, no comment, jest to temat dla was, komentatorzy, pozdrawia Paweł Kurski, radny dzielnicy. No ale to, że mieszkańcy nie chcą brać udziału w sprawach, które ich najbardziej dotyczą, no to jest to temat dla nas, ale to jest temat, o którym nie ma co mówić, no bo to ręce opadają.
Znaczy, mówimy dosyć często, wydaje mi się, o tym, że...
Potem do narzekania każdy jest...
Nie powiedzmy. W każdej dzielnicy jest rada, chociaż na przykład wydaje mi się, że w Gdańsk chyba zyska nową, bo wydaje mi się, że Przymorze Wielkie jakoś tam próbuje się zorganizować i trzymam kciuki, żeby to się udało. Rzeczywiście, mieszkańcy po macoszemu podchodzą do tych rad dzielnic. Tam ta frekwencja jest minimalna, to prawda. A potem jeszcze na przykład narzekają, co ci nasi radni dzielnicowi robią.
No, i matarnia się organizuje, matarnia.
Jestem radnym akurat przy Morza Małego, ale też jestem członkiem zarządu wspólnoty, na której mieszkam, więc rzeczywiście jest tak, że jakby Polacy są w ogóle mało obywatelscy, mało organizujący się i są w ogóle niezainteresowani. Moja wspólnota ma około 200 mieszkań i tak naprawdę na spotkania przychodzi 5-6 osób z 200 potencjalnych właścicieli. Więc to pokazuje skalę zainteresowania, a ludzie zazwyczaj, jeżeli się kontaktują z zarządem wspólnoty, to tylko i wyłącznie w przypadku jakichś problemów. A to prawda, w przypadku jakichś problemów z sąsiadem, który zakłóca ciszę nocną, albo jakiegoś samochodu, który jest źle zaparkowany, ale nikt w całej historii, jak jest w zarządzie wspólnoty jakieś 6 lat, ani jedna osoba nie przyszła i nie zaproponowała czegoś pozytywnego.
Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Lech Wałęsa wycofał się z debaty 16 marca. I mamy tutaj treść tweeta Lecha Wałęsy. Poprosiłem IPN, aby zorganizował spotkanie prowadzące do prawdy, ale z tego, co widać, nie da się. Zrobimy inaczej. IPN w moim przypadku w sprawie rzekomej mojej współpracy z SB wyjaśnienia wykonał niewłaściwie, nieuczciwie, niedbale. Właściwie wykonał to na spreparowanych, przygotowanych materiałach przez SB. SB zniszczyło w moim wypadku blisko 10 opasłych tomów, zostawiając przygotowanych fachowo kilka karteluszek. Jednocześnie IPN dopuścił nieodpowiedzialnych, niefachowych ludzi do wyciągania i publikowania kłamliwych oskarżeń i pomówień. Ci pracownicy państwowi, łamiąc prawo i wyroki sądowe, głosili publicznie wyroki odwrotne. Takim postępowaniem IPN naraził mnie osobiście i Solidarność na osłabienie tak wspaniałego zwycięstwa nad komunizmem pod moim bezdyskusyjnym kierowaniem od początku do końca. Głęboko wierzyłem, że IPN wyjaśni wiele spraw z mojego bogatego życiorysu, a tymczasem opowiedział się po stronie manipulacji i kłamstw opracowanych i podrzuconych przez SB. Wobec tego IPN oddaje do sądu, wierząc, że sąd zrobi to dokładniej zawodowo i może doprowadzi wreszcie do prawdy. Lech Wałęsa. No a pod tym już tweet Sławomira Cęckiewicza. No i po debacie Chile czeka, Chile wita. Spodziewaliście się takiego obrotu sprawy? Bo ja słyszałem z różnych miejsc takie opinie, że no wszystko cacy, ale tej debaty i tak nie będzie.
No, kwestia chyba wypowiedzi obu panów z ostatnich dni mogły do tego prowadzić. Ja przypomnę, że pan Wałęsa sam zaproponował tę debatę i sam z niej rezygnuje, co jest dla mnie pewnym kuriozum, ale...
To króciutko Michał i Maciej, bo musimy...
Znaczy, zaskoczenie chyba nie, bo nawet w Radiu Gdańsk, choć być może poza anteną rozmawialiśmy, że spekuluje się, że Lech Wałęsa się wycofa z tej debaty. Ja nie wiem, na co on liczył, szczerze mówiąc. On wyraźnie wskazał, kto ma wziąć w niej udział. Sławomira Cęckiewicza wskazał jako tę osobę, z którą chciałby podyskutować. Być może na to wpływ miała na przykład deklaracja Andrzeja Dzicińskiego.
Wycofał się z tej
debaty. Skoro się wycofał kilka dni temu. Nie wiem, Lech Wałęsa uznał, że sam nie da rady.
To Maciej, ostatnie
ja
słowo.
Ja jak ty, Michał, jeśli chodzi o wycofywanie się poszczególnych członków tej debaty i to spowodowało, że...
Wczoraj Piotr Semka na naszej antenie, który też miał być uczestnikiem tej debaty, powiedział, że on nie wie jeszcze.
Nie, tak, wahał się, dokładnie, tak. Myślę, że to spowodowało.
No więcej komentarzy pewnie w tej sprawie się pojawi. Dziękuję. Dzisiaj Maciej Kosycarz, Michał Stomporek, Tomasz Dziemianczuk, Tomasz Olszewski.
Miłego, pięknego dnia.
Dziękuję, do widzenia Państwu.